GPS. Globalny punkt spojrzenia.
Przy mikrofonie Grzegorz Gil, audycję realizuje Jarosław Gołofit. Ukłony w stronę konsolety. To właśnie dzięki realizatorowi przed chwilką słyszeliście Państwo kawałek Led Zeppelin Immigrant Song. No, ja myślę, że imigranci, uchodźcy nucą różne piosenki, słuchają tych piosenek. Urządzenia przenośne są dzisiaj w zasadzie wszędzie i trudno się dziwić. Umilają sobie ten czas, trudny czas, niełatwy wyczekiwania na transfer, być może w też niegodnych warunkach. Wracamy do rozmowy z panem doktorem Tomaszem Sieniowym i, drodzy państwo, przypomnę, rozmawialiśmy o zasadniczych różnicach migranci versus uchodźcy. Natomiast tu jeszcze, i muszę o to zapytać, panie doktorze, pojawia nam się pojęcie azylanta, azylu. Wiem, pamiętam kiedyś jedna ze swoich wykładów otwartych dla lubelskich licealistów, gdzieś kiedyś też poświęcone tym kwestiom w ramach też w klimacie presji migracyjnej 2015-2016, że to nie jest takie proste, by te pojęcia od siebie odróżnić, no bo przecież w warunkach polskich w majestacie prawa można dostać azyl, można dostać ochronę międzynarodową, a czasem także uzupełniającą. Na czym polega różnica? A może wprost przeciwnie, odpowiedź jest bardzo prosta, tej różnicy nie ma.
Dobrze, że pan redaktor zadał pytanie o to, jaka różnica jest w Polsce, ponieważ jesteśmy chyba jedynym krajem na świecie, który bardzo rozróżnia kwestię azylu od statusu uchodźcy. Nasza ustawa o udzielaniu ochrony międzynarodowej czym innym określa, jakimś innym pojęciem określa osobę, która właśnie przed prześladowaniem ucieka i jest uchodźcą, jest uznana za uchodźcę. Kim innym jest natomiast osoba, która ze względu na interes Rzeczpospolitej szuka azylu. Szuka azylu i dostaje azyl polityczny w tym wypadku.
No tak, ja mam wrażenie, no właśnie, panie doktorze, czy to jest rodzaj jakiegoś przeoczenia? Czy to jest, mówiąc, no po prostu taki prawny wielbłąd, jakiś wygibas, udziwnienie?
Myślę, że to nie byłoby nic złego, gdyby nie prowadziło to do pewnych problemów na granicy, ponieważ uzyskanie azylu w Polsce oczywiście uzyskuje się ze względu na interes Rzeczpospolitej. Zwykle są to osoby, które na przykład pracowały dla polskiego rządu za granicą, tak są obywatelami obcego kraju. Ja spotkałem taką osobę, która uzyskała azyl. To są na palcach jednej ręki
sytuacje.
To mogą
być informatorzy, tak. To mogą być tłumacze, tak, polskich służb, na przykład w Afganistanie, którym po objęciu, dojściu do władzy talibów grozi śmierć.
Chociaż te osoby pewnie kwalifikowałyby się do tego, żeby uzyskać status uchodźcy również. Natomiast zdarza się, że właśnie polscy informatorzy, jacyś politycy obcych krajów czy urzędnicy obcych krajów uciekają do Polski ze względu na jakieś zdekonspirowanie i mogą szybko uzyskać ochronę. Ja miałem taki przypadek, gdzie taka osoba została zatrzymana i zwróciła się do nas o pomoc. Natomiast kolejnego dnia przyjechał jakiś urzędnik z Ministerstwa Spraw Zagranicznych z Polski i zwolnił tę osobę jakby od ręki i ta osoba uzyskała azyl w Polsce. No rozumiem, że jest taka droga, taka formuła, która...
Kto udziela azylu?
Azylu udziela również szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców, ale myślę, że w tym wypadku kluczowa jest rekomendacja państwa polskiego. Mhm. Nie bada się prześladowania i warunków tych wynikających z konwencji genewskiej, mhm, więc zasadniczo nie byłoby to nic złego, gdyby nie dochodziło do sytuacji takich, że osoba, która prosi o azyl, nie jest traktowana jako osoba, którą państwo ma obowiązek wpuścić na swoje terytorium, ponieważ nie poprosiła o ochronę międzynarodową, o status uchodźcy. Mhm. A tak się zdarzało w naszym kraju, jak słyszałem, że azyl nie gwarantuje tego, że jest się objętym tak zwaną zasadą non-refoulement, zakazu odsyłania, tak, zakazu wydalania. W sytuacji, w której osoba taka zwraca się do polskiego funkcjonariusza, urzędnika na granicy, że chce azylu, to po pierwsze niektórzy, słyszałem, funkcjonariusze, aha, nasi nie rozumieją, o co chodzi, a po drugie...
Mówimy o XXI wieku, mówimy o ostatnich wieku, miesiącach, tak, o granicy, zakładam, naszej wschodniej, tak?
Niekoniecznie o ostatnich miesiącach. Dobrze. Te przypadki zdarzały się przed 2015 rokiem również, kiedy na granicę polską w Terespolu trafiały osoby, które mówiły o azylu, ale...
Ja mam wrażenie, panie doktorze, że tutaj język angielski paradoksalnie trochę utrudnia, bo asylum seeker tak. To osoba, która domaga się, prosi o status zasadniczo uchodźczy,
tak,
prawda?
Tak.
A u nas nasze przepisy polskie mówią o azylu jako czymś odrębnym.
I prowadziło to często do tego, że rejestrowano wniosek o azyl, bo funkcjonariusz pytał, ale o co konkretnie prosisz? Mówi, azyl, używając języka międzynarodowego. Mówi, azyl? Okej, jeżeli azyl, to w takim razie nie przysługują ci te wszelkie gwarancje, które wynikają z ochrony uchodźców. Natomiast traktujemy cię jako kogoś, kto wnosi o azyl. W polskim znaczeniu tego słowa i wtedy niestety nie jesteś chroniony przed wydaleniem. Myślę, że te przypadki bywały rzadkie, ale na pewno się powtarzały i słyszałem o nich. Nie słyszałem o nich w kontekście granicy polsko-białoruskiej, powiem tak. Mhm. Natomiast widziałem równoległe jakby ubieganie się przez cudzoziemców o azyl, gdzie funkcjonariusze w dość taki sposób może, nie chcę powiedzieć, że złośliwy, ale taki formalistyczny. Mówi, azyl to azyl, więc proszę, zarejestruję wniosek o azyl. To jest zupełnie inna rzecz. I ta sprawa rzeczywiście dzieje się w Polsce. Nigdzie na świecie tak nie jest, mhm. żeby były te dwie instytucje równolegle albo właściwie wykluczające się wzajemnie, bo polityka azylowa Unii Europejskiej mówimy. Dlatego mówimy o tym w Polsce również. Nie
to
mówimy
prawda.
O polityce uchodźczej.
Nomenklatura Unii Europejskiej mówi konsekwentnie o azylu mhm. i można tu się w tym gąszczu nazw pogubić, ale tylko dlatego, że mamy w polskiej tradycji prawnej ten odrębny dokument, mhm. który daje możliwość ze względu na ważny interes państwa mhm. przyznanie, udzielenie statusu azylantowi, azylu.
Udzielenie azylu,
więc jakby to jest coś bardzo ciekawego, ale wróćmy do uchodźców. Mhm. Wróćmy do uchodźców i moje pytanie, czy ta grupa uchodźców bardzo szeroka, dotarłem do statystyk UNHCR, wysokiego przedstawiciela do spraw uchodźców agendy ONZ-owskiej, która pomaga uchodźcom już od 1952 roku, czyli rok po podpisaniu konwencji genewskiej o statusie uchodźców, to około 100 milionów osób. Czy ta masa ludzi uciekających przed prześladowaniem, przymusowo przesiedlonych, jest jednorodna w sensie tym, że są to po prostu uchodźcy? Czy możemy wyróżnić różne kategorie uchodźców w ramach tych 100 milionów?
Rzeczywiście mandat Wysokiego Komisarza ONZ do spraw uchodźców obejmuje różne kategorie osób. Aha. Są to osoby persons of concern, czasem się o nich mówi, osoby, które jakby leżą w zakresie zainteresowania, troski tego komisarza. I w tej grupie 110 prawie milionów, bo takie są najnowsze statystyki po 2022 roku, są różne kategorie osób. Pierwsze oczywiście są to uchodźcy, którzy zostali uznani za uchodźców. Mhm. I tych jest około 1/3, mówi się na świecie, około 36 milionów osób, które zostały uznane za uchodźców. Ja celowo nie mówię, którym nadano status uchodźcy, bo osoby zajmujące się prawami człowieka podkreślają to, że ktoś jest uchodźcą, nie z tego faktu, że ten status mu nadano, tylko dlatego, że ktoś był od początku uchodźcą. Państwo jedynie potwierdza ten jego status, na który się powoływała ta osoba. Więc zostali uznani za uchodźców około 1/3. Około 2/3 natomiast są to osoby wewnętrznie przesiedlone, bo większość uchodźców w szerokim rozumieniu tego słowa to są osoby, które nie uciekły poza granice swojego kraju. Takich osób jest masa w Iraku, jest pewnie wielka grupa osób w Syrii, a cała Afryka jest pełna osób wewnętrznie przesiedlonych. W Azji zresztą jest też ich bardzo wiele. I kiedy spojrzymy na statystyki, które regiony świata są najbardziej jakby obciążone tym zjawiskiem uchodźstwa, to wcale nie musi to być Europa.
Wcale nie musi to być Europa, a zatem niejednorodna grupa. Gdzieś w jednym z opracowań znalazłem informację, że oczywiście mamy tutaj zasadniczo podział na uchodźców tych par excellence, tych, którzy są uchodźcami, nikim nie nadaje tego statusu, bo oni po prostu są, bo odczuwają obawę. Mamy grupę tych uchodźców wewnętrznych i jeszcze to jest taka ciekawostka dla Państwa. Mamy także specjalną agendę ONZ do spraw uchodźców, temat bardzo aktualny, palestyńskich.
Tak, to jest rzeczywiście regionalna specyfika osobnej agendy w ONZ-u, która zajmuje się wyłącznie osobami, palestyńczykami, którzy mieszkają w obozach dla uchodźców na terenie Palestynu, państw ościennych i są palestyńczykami, którzy myślę, że często ze względu na niechęć innych państw arabskich, żeby ich zintegrować w swoim kraju, nie mają dostępu do nabycia obywatelstwa tamtych państw. I najbardziej smutną historię, którą słyszałem z ust jednego mojego przyjaciela, mogę Państwu przytoczyć tutaj. On powiedział, że wizytując taki ośrodek dla uchodźców, który jest na kilkadziesiąt tysięcy osób, powiedzmy, w jakimś państwie Bliskiego Wschodu, on spotkał dzieci, których rodzice urodziły się w obozie dla uchodźców. Spotkał dzieci, których rodzice się urodziły w tym obozie. Więc od lat 60. powiedzmy, te osoby są tam i w żaden sposób nie mogą poprawić swojego jakby nie wiem, swojej stopy życiowej, zintegrować się, ustabilizować. Cały czas żyją w niepewności, często żyją w namiotach przez ten
czas. Żyją w namiotach, jest to problem strukturalny dotyczący niemal 6 milionów Palestyńczyków. Agencja ONZ-owska, o której mówimy z panem doktorem, to UN, United Nations Refugees, UNRWA, to jest ta agenda, która zajmuje się właśnie uchodźcami palestyńskimi po powstaniu państwa Izrael, które dla Arabów jest nazywane Nakbą, czyli katastrofą. 700 tysięcy osób wówczas przesiedlono i dodam dla Państwa jedną ciekawostkę. Jest to jedyny przypadek w skali świata, kiedy status uchodźcy się dziedziczy. Dziedziczenie statusu uchodźcy w ramach tychże rozwiązań instytucjonalnych UNRWA to bardzo ciekawe. Drodzy Państwo, ale tych ciekawostek na pewno byłoby, jest bez liku i moglibyśmy się nimi tutaj dzisiaj przerzucać, a mnie jeszcze interesuje jedna konkretna rzecz. To znaczy, no właśnie, te państwa, które mają największą liczbę uchodźców, mówiliśmy o kategoriach uchodźców, o definicji uchodźców, natomiast faktycznie zbliżając się troszeczkę do zjawiska presji. Presji, często mówimy presja migracyjna, a nie uchodźcza, bo pewnie bardziej się to jednak opłaca, bo słowo uchodźca jednak zaczyna wywoływać współczucie. Na przykład Polacy w większości, sondaż Kantar dla UNHCR, 51% Polaków zdecydowanie współczuje uchodźcom. A generalnie Polacy, dodam to Państwu od siebie, 22% Polaków poprawnie kojarzy słowo uchodźca, a w zasadzie, przepraszam bardzo, nie do końca poprawnie według tego, co powiedział nam wcześniej pan doktor Tomasz Sieniow, że kojarzymy z wojną, z ucieczką jeszcze kojarzymy również, więc może nie jest to taki błąd. Z kolei z głodem 21% Polaków kojarzy uchodźców z głodem, co też do końca chyba nie jest poprawne. Więc widać, że to, co zrobiliśmy w pierwszej części naszego programu, jest bardzo ważne. Te 5 powodów, uzasadniona obawa przed prześladowaniem, to, że konwencja genewska się dobrze starzeje, wytrzymuje próbę czasu. No ale właśnie, skoro mówimy o uchodźcach, gdzie w skali świata mamy państwa z największą liczbą uchodźców?
Oczywiście to jest pewnie płynne, natomiast podkreśla się jakby dwa rodzaje obciążenia tą presją migracyjną. Z jednej strony chodzi o liczby te bezwzględne, więc podkreśla się często, że Turcja jest jednym z krajów, które przyjęło 3,6 miliona uchodźców z Syrii. I tam uchodźców rzeczywiście jest najwięcej. Oczywiście, jeżeli byśmy liczyli osoby wewnętrznie przesiedlone, pewnie są także inne rejony. Natomiast poza Turcją chyba Niemcy wskazywane są na państwo, do którego przyjechało w długim okresie czasu ponad 2 miliony uchodźców. Natomiast warto wskazać na proporcje wobec ludności czy populacji danego państwa. I tutaj Liban, który ma około 4,5 miliona mieszkańców, przyjął blisko 900 tysięcy uchodźców z Palestyny czy też z Syrii. Więc jeżeli pomyślimy, że w Polsce 20% osób to są uchodźcy, to musielibyśmy mieć około 7 milionów uchodźców i to by pokazywało nam skalę wyzwania, jakim jest przyjęcie uchodźców w Libanie. Więc trudno określić w jeden sposób tylko, który z krajów najwięcej uchodźców przyjął. Faktem jest, że w Europie jest tylko 1/3 uchodźców ze świata całego. Nie? Mhm. Także Europa, my mamy taki europejski punkt spojrzenia, nie globalny. I patrzymy na to z naszego podwórka tylko. A już myślę, że Polacy powinni także spojrzeć na statystyki polskie, które są bardzo ciekawe. Ja myślę, że to jest dobry moment, żeby powiedzieć o nich.
Powiedzmy o nich.
Bo Polska w 91 roku ratyfikowała konwencję genewską.
Tak.
I od tego okresu, od tego czasu, od 92 roku przyznaje, czy uznaje uchodźców za uchodźców. I ja takie statystyki kiedyś sobie sam dla własnego naukowego użytku zrobiłem. I do 2022 roku wydaje mi się, że zliczając wszystkie dane statystyczne Urzędu do Spraw Cudzoziemców Polskiego, możemy dojść do liczby 192 tysięcy osób, które w tym czasie prosiły w Polsce o ochronę. 192 tysiące przez ponad 30 lat. To jest 6 tysięcy.
Prosiły i uzyskały?
Nie.
Właśnie. No to właśnie.
Statystyki uznawalności za uchodźców w Polsce są zupełnie wymagające pewnego wyjaśnienia, ale są bardzo niskie. Ta uznawalność wniosków uchodźczych przez wiele lat była około, nie wiem, 5-3%. Więc były to niskie liczby. Łącznie do tej pory uznaliśmy w Polsce za uchodźców, już mówię, około 6,5 tysiąca osób.
Przez 30 lat.
6 tysięcy osób. To są naprawdę bardzo niskie statystyki. Oprócz tego ochroną uzupełniającą, tą unijną, od 2008 roku objęliśmy 11 tysięcy osób. Więc ja kiedyś mówiłem, że w Polsce łatwiej jest spotkać wilka w lesie niż uchodźcę na ulicy, ale mimo wszystko straszymy, czy no może to jest niepoprawne, ale jest późna pora, tak. Więc mogę powiedzieć o tym, że straszymy wilkami dzieci. Natomiast podobnie było ze straszeniem uchodźcami. Tych uchodźców uznanych w Polsce po prostu nie było i nie ma, bo te osoby po uznaniu ich za uchodźców są także osobami wolnymi i mogą przenieść się do innego kraju.
No to jest bardzo, 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 bardzo ciekawe, bardzo interesujące, czyli w zasadzie trochę strachy na lachy. Oczywiście żyjemy dzisiaj w bardzo turbulentnym świecie. Ta presja migracyjna się pojawia. Wieszczymy kryzys uchodźczy. No właśnie, a gdybyśmy mieli rozebrać na czynniki pierwsze, to jak można byłoby zdefiniować zjawisko kryzysu uchodźczego? O co tutaj chodzi? Bo często w mediach, w lidach dziennikarskich pojawia się słowo kryzys uchodźczy, czyli co?
Myślę, że każdy rozumie to jakoś po swojemu. Aha. Jest to oparte chyba na jakimś strachu, który w nas jest przed osobą inną, przed nieznanym. I uznajemy to za kryzys w jakimś tam kontekście gospodarczym nawet chyba. Aha. Nie tylko demograficznym, w takim sensie, że przyjeżdża do nas nagle milion osób uciekających z Ukrainy. I myślę, że w tym kontekście wojny, która się rozpoczęła w 2020 roku, możemy mówić o pewnym kryzysie humanitarnym, kryzysie uchodźczym, też mówiąc o tym w taki sposób, bo tak jak wcześniej pokazałem statystyki, 192 tysiące osób przez 30 lat, a nagle kilka milionów przekracza polskie granice, z których około miliona zostaje w Polsce, to byłoby nie do procesowania.
Nie do przeprocesowania. System mógłby nie wytrzymać. Natomiast
na pewno by nie wytrzymał.
Ja mam pytanie, no bo my mamy z tyłu głowy zieloną granicę Agnieszki Holland i do niej na pewno dojdziemy. Natomiast miliony Ukraińców w Polsce po lutym 2022 roku. I teraz moje pytanie. Jak duża część z nich, bo pewnie to już wiemy, wybiera status ochrony międzynarodowej lub uzupełniającej, bo no, to jest wojna. Tak. Uzasadniona obawa przed prześladowaniem, no nie za bardzo wiadomo przed jakim. Mhm. Wydaje się, że to zupełnie są dwie różne rzeczy, tak czy nie?
Trzeba na to spojrzeć troszkę szerzej i troszkę w kontekście historycznym, bo jeżeli spojrzymy na rok 2014, kiedy pierwsza fala uchodźców z Ukrainy przyjechała do Polski po tym kryzysie i Majdanie i zajęciu Krymu, Ługańska i Doniecka, tamte osoby, które przyjechały do Polski z Ukrainy, prosiły o ochronę międzynarodową, prosiły o status uchodźcy i przez pierwsze lata wszystkim im odmówiono.
Odmówiono.
Wszystkim im odmówiono. I uznawano, że mają możliwość tak zwanej ucieczki wewnętrznej.
To słowo
internal
padało?
Internal flight alternative. Oczywiście, w każdej decyzji przez 3 lata podkreślaliśmy, że mają możliwość osiedlenia się we Lwowie i Ukraina zapewni im ochronę. I to jest z punktu widzenia prawa międzynarodowego w tamtym okresie było to działanie, które dało się obronić. Bo rzeczywiście alternatywa ucieczki wewnętrznej gwarantowała, czy pozwalała państwu określić, że w przypadku powrotu może się osiedlić w innej części kraju.
My mamy w tym momencie alternatywę ucieczki wewnętrznej, drodzy państwo, ponieważ czeka nas przerwa, ale do tego wątku wracamy w rozmowie z doktorem Tomaszem Sieniowem chwilę po 23. Zostańcie państwo z nami. Zapraszam chwilę po 23.
GPS. Globalny punkt spojrzenia.